Zeznania Leszka Pietrzaka stanowiły jedynie uzupełnienie tego, co wiedziałem już wcześniej. Ale dla mnie było to uzupełnienie wręcz bezcenne. Potwierdzało bowiem jednoznacznie, kim w istocie byli ci ludzie i czym tak naprawdę się zajmowali, zbieraniem haków i niszczeniem innych ludzi. Było jednak coś, o czym wcześniej nie wiedziałem, a co wiązało się z ostatnim fragmentem zeznań dotyczących prokuratora krajowego, a wcześniej prokuratora apelacyjnego w Lublinie Włodzimierza Blajerskiego. Fakt, że pułkownik WSI, kolega Bronisława Komorowskiego, prowadził swoją grę tak szeroko, osaczając również wszystkich znajomych, rozpracowanych osób, pokazywał wielką skalę operacji i przestępczych działań. Teraz jeszcze się okazało, że jednym z tych osaczonych miał być Włodzimierz Blajerski. Lubelskiego prokuratora, z którym zresztą byliśmy na ty, znałem dobrze. Nie zawsze i nie we wszystkim się z nim zgadzałem, bo w moim przekonaniu pozostawał pod zbyt wielkim wpływem Stanisława Iwanickiego, ministra sprawiedliwości w rządzie AWS, który wcześniej, jeszcze w randze wiceministra, był współodpowiedzialny za odebranie śledztwa prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu. Nie wierzyłem, że to przypadek, czemu zresztą dałem wyraz podczas składania przez ministra zeznań w toku mojego procesu. Mimo rozbieżności lubiłem jednak i ceniłem Włodka Blajerskiego. Zwłaszcza, że pamiętałem zawsze, jak wielką cenę zapłacił za podziemną działalność w okresie PRL. Gdy wprowadzano stan wojenny i dokonywano szeregu aresztowań, Włodek, w ten czas przywódca lubelskiej Solidarności, ostrzeżony w porę, zniknął bez śladu i wszelki słuch o nim zaginął. Kamień w wodę. I dopiero wiele lat później ujawniono, że schronienia przed SB udzielił mu ksiądz Stanisław Wielgus, późniejszy biskup oskarżony o współpracę z SB. Jeżeli byłoby to prawdą, jeżeli Wielgus był współpracownikiem SB, to dlaczego postąpił, jak postąpił? I to w sytuacji, w której służba bezpieczeństwa stawała na głowie, by Blajerskiego odszukać. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Jest faktem, że w tamtym czasie uruchomiono dziesiątki informatorów, nachodzono ludzi w zakładach pracy, funkcjonariusze SB byli autentycznie zdeterminowani, by znaleźć przywódcę lubelskiej Solidarności. Wreszcie, domniemając, że może odwiedzać rodzinę, żonę i dwie małe córki, mieszkanie Blajerskiego objęto stałą obserwacją, a niezależnie od tego przeprowadzono w nim 13 nocnych rewizji, w tym dwie, w których funkcjonariusze SB do mieszkania wchodzili razem z wyłamanymi drzwiami. Wszystko na nic. Blajerski pozostawał nieuchwytnym. I wtedy zaczęło się na dobre. Ktoś dokonał włamania do jego mieszkania pod nieobecność domowników. Ktoś inny raz czy drugi pobił wracającą do domu z zakupami żonę. Wreszcie, po kolejnej napaści ktoś zagroził otwartym tekstem. A teraz posłuchaj, kurwo, jeżeli on nie zgłosi się w ciągu tygodnia, najpierw zgwałcimy ciebie, a potem bierzemy się za córki. My nie żartujemy, pamiętaj, tydzień. Włodzimierz Blajerski zgłosił się na milicję. Bo kto na jego miejscu by się nie zgłosił, prawda? O tym, co działo się później, nawet po latach mówił niechętnie. Gdzieś tylko ze skrawków urywanych zdań, kto chciał, mógł wywnioskować, jaką gehennę mu zgotowano. Nie miało to oczywiście nic wspólnego z ośrodkami wczasowymi, gdzie zamykano kombatantów Solidarności, którzy, jak pokazał czas, już wtedy zawierali pakty i układy z generałami Czesławem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim, a dla których to paktów i układów swoistą puentę stanowiły obrady przy okrągłym stole. Z Włodzimierzem Blajerskim postąpiono inaczej. Przez ponad 2 lata przerzucano go z celi do celi, w najpilniej strzeżonych więzieniach, w najbardziej surowych warunkach, wśród najbardziej zdeprawowanych recydywistów, którym przyzwolono napastwienie się nad niezłomnym przywódcą lubelskiej Solidarności. Zgotowano mu ocean cierpienia, nie tylko zresztą fizycznego, ale nie złamano go. Z tamtych czasów Włodkowi pozostała pamiątka, nerwowy tik, drgający fragment twarzy koło gałki ocznej, który więcej od słów mówił o tym, co przeszedł za murami ten twardy człowiek. Jego historia, którą po raz pierwszy poznałem z relacji przyjaciół Blajerskiego ze Stowarzyszenia Ujawnić Prawdę, pokazała mi, jak szatańskimi metodami posługiwały się służby specjalne w tamtych czasach, nie wahając się niszczyć żon i dzieci, by dobrać się do mężów i ojców. Nie sądziłem wówczas, że tak było nie tylko w tamtych czasach. Kilka lat po zapoznaniu się z tą historią usłyszałem historię podobną, ale tym razem odnoszącą się do wydarzeń z 2009 roku. Było tak. W 2006 roku oficer WSI złożył zeznania przed komisją weryfikacyjną. Były spójne, wiarygodne i obszerne. Opowiedział o przestępstwach, wskazał tropy prowadzące do dowodów. Minęło kilka lat, koło historii zatoczyło w Polsce kolejny krąg i do władzy wrócili ci, którzy mieli już nie wrócić. Tak naprawdę cały czas byli blisko. Tuż pod powierzchnią trzymali rękę na pulsie, ale dopiero teraz uzyskali dostęp do zeznań. Przez pewien czas było cicho i nagle zareagowali. Oficera zostawili w spokoju, uznając, że trzeba tym razem to rozegrać inaczej, żeby bardziej zabolało. Oficer miał córkę. Podeszli do niej na ulicy w biały dzień. Na oczach dziesiątek ludzi i zaciągnęli do samochodu. Pokazówka. Chcieli dać przekaz, że nie boją się nikogo i niczego. Wrzucili do bagażnika, wywieźli za miasto. Jeden z mężczyzn uderzył bez jednego słowa w twarz, na odlew. Zmiażdżył nos, rozerwał usta. Potem wlókł za włosy, na koniec tłukł głową o bruk. Skatowaną zostawił w kałuży krwi.
Może do rana zdechniesz. Jeśli nie, powiedz ojcu. Zrozumie. I lepiej nie chwalcie się tym nikomu. Usłyszała.
Dalej nie pamięta. Straciła przytomność. Ale przeżyła. Przez 2 miesiące bała się wyjść z domu. Powiedziała ojcu, co kazali. A ten w desperacji zgłosił się na policję. Zgłoszenie przyjęto. Na koniec zapytano, jakie ma pan dowody, że byli z WSI? Nie miał żadnych. Tylko własne przekonanie i słowa córki. Za mało. Po kilku tygodniach pojawiły się groźby. Jeden telefon odebrała, później już bała się podnosić słuchawkę.
Tatuś niczego nie zrozumiał? Nauczymy go. Ciebie przy okazji też,
brzmiał przekaz. Groźby nie ustawały. Ktoś za nią chodził, ktoś inny obserwował mieszkanie z samochodu. Któregoś wieczoru, gdy wracała od przyjaciółki, zajechały jej drogę 2 samochody. Wyciągnęli z auta, uderzyli głową o asfalt, przystawili brzytwę do gardła. Usłyszała,
nie róbcie głupstw. Pamiętaj.
Zniknęli tak szybko, jak się pojawili. Wróciła do domu. Co robić? Brat od lat mieszka w Kanadzie. Wyjadł. Ostatnie dni w Polsce chodziła przerażona, w depresji. Podobnie rodzice. Nabawiła się nerwicy, ale trzymała się. Liczyli, że uda im się wyjechać do brata i zapomnieć o koszmarze. Dzień przed wylotem za ocean rankiem obudziło ją walenie do drzwi. Na zewnątrz kilku mężczyzn przedstawili się.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Otworzyła. Jest pani aresztowana. Wtedy jeszcze nie wiedziała za co. Dowiedziała się na Rakowieckiej w Warszawie za współpracę z Międzynarodową Organizacją Przestępczą. Absurd! Krzyknęła. Odpowiedzieli. To rozstrzygnie sąd. Wyszła za kaucją. Paszport zarekwirowano. Poinstruowali. Do czasu procesu nie wolno pani opuszczać kraju. Ojciec, twardy oficer, w oczach którego łza była gościem rzadkim, przepłakał całą noc jak dziecko. Nazajutrz postanowił. Załatwię to. Przecież o mnie im chodzi. Gdzieś pojechał i nie wracał dwa dni. Gdy wrócił, powiedział krótko: może teraz dadzą nam spokój. Miesiące później, gdy byli już w Kanadzie, nie podając szczegółów i nazwisk, powiedział więcej. Nigdy nie powiem, co musiałem zrobić, a wy nigdy nie będziecie o to pytać. Powiem tylko, że odpuszczono nam. Mieliśmy szczęście. To dlatego umorzono sprawę, zwrócono paszporty. Mieliśmy wyjechać i nie wracać. I nigdy już żadnych słów. Na odchodne rzucili: będziemy się przyglądać, gdziekolwiek będziecie. To wszystko. Pamiętam, że gdy jesienią 2015 opowiadałem o tym Tomkowi Budzyńskiemu, ten odparł krótko: słyszałem o tym. I dla rewanżu opowiedział mi inną historię. Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie człowiek, o którym wiesz, kim jest i że nie jest zdolny do blefu. Wyciąga urządzenie i w transmisji na żywo okazuje ci twoje dziecko. I dodaje: za minutę nie istniejesz albo nie istnieje twoje dziecko. Wybór należy do ciebie. Co zrobisz? Nie odpowiedziałem. Bo jak można odpowiedzieć na takie pytanie? Zamiast więc odpowiedzi sam zadałem pytanie. Czy pytasz mnie o sytuację hipotetyczną, czy taką, o której wiesz, że miała miejsce naprawdę? I wtedy mój kolega, którego odzyskałem po 7 latach rozłąki, spojrzał mi głęboko w oczy, a potem nagle spuścił wzrok, dodając tylko: to tyle w tym temacie. I nie musiał dodawać nic więcej. Na lotnisko Charleroi dolecieliśmy punktualnie. I to była lepsza część wiadomości. Gorsza była taka, że w związku z zamachami terrorystycznymi w Paryżu wszystko w Brukseli funkcjonowało inaczej niż zwykle, wolniej niż zwykle i tak naprawdę w ogóle nie było wiadomo, co funkcjonuje, a co nie. Nie było wiadomo na przykład, czy moje spotkanie w Parlamencie Europejskim dojdzie do skutku, bo pojawiły się słuchy, że wszystkie spotkania zostały odwołane. To była pierwsza informacja, jaką przekazali mi brukselscy przyjaciele, którzy powitali mnie w hali przylotów. Na imię miała Małgosia i wraz z księdzem Krzysztofem oraz grupką kilkorga Polaków stworzyła grono, które odwiedzałem 2 razy do roku. Z wzajemnością. Poznaliśmy się zaledwie przed 2 lata, ale niekiedy wystarczy błysk chwili, by pomiędzy ludźmi zrodziło się coś, co jest tak bardzo ważne dla każdego wrażliwego człowieka, co nas tak bardzo obchodzi, a co zarazem tak trudno wyrazić słowami. Ceniłem sobie znajomość z tymi dobrymi, bezinteresownymi ludźmi, z którymi zżyłem się tak, jakbyśmy się znali całe życie. Opuszczając Charleroi, obserwowałem, jak bardzo wszystko się tu zmieniło od mojego ostatniego pobytu w Brukseli. I jak bardzo wzmożono środki bezpieczeństwa. Wszystko, co złe w związku z aktami terrorystycznymi dla Brukseli, jak pokazał czas, dopiero miało nadejść. Ale już wtedy, w listopadzie 2015 roku, atmosfera niepokoju i napięcia była aż nadto wyczuwalna. Poza wszystkim innym, Podkreślały ją wzmocnione kilkuosobowe policyjne patrole z psami i obecność na lotnisku uzbrojonych w długą broń żołnierzy. Gdy opuszczaliśmy lotnisko, poczułem coś na kształt ulgi. Przeczucie przyszłych, tragicznych wydarzeń? Na gruncie logiki i zdrowego rozsądku nie potrafiłem tego wyjaśnić, ani wtedy, ani potem, ale faktem jest, że tak właśnie czułem. Z lotniska udaliśmy się na podbrukselską plebanię księdza Krzysztofa, a stamtąd do siedziby Unii Europejskiej. Po drodze rozmawialiśmy o zakończonych w Polsce wyborach parlamentarnych i o nadziei, jaką w związku z takim, a nie innym obrotem zdarzeń w tym gronie odczuwaliśmy. Wspominaliśmy nasze pierwsze spotkanie i były to dobre wspomnienia. A potem przeszliśmy do wspomnień o księdzu Stanisławie Małkowskim, najbliższym przyjacielu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, żałując, że nie ma go tu z nami. Przypomniałem sobie, że pierwsza w życiu zagraniczna podróż księdza Stasia wypadła kilka lat temu właśnie do Brukseli. Do tego momentu uważał, że nawet na chwilę nie powinien opuszczać Polski i naprawdę dużo wysiłku wymagało przekonanie go, że jest inaczej, że poza granicami jest wielu wspaniałych Polaków, których z ojczyzny wygnali źli gospodarze, odebrawszy nadzieję na godne życie. Myśląc o spotkaniu, które, o ile nie zostało odwołane, miało niebawem nastąpić, myślałem o tym, jak dziwnymi zgłoskami pisane są ludzkie losy. I jak często historia lubi się powtarzać. Tuż przed tym, zanim ksiądz Małkowski pojawił się w Brukseli, został pobity i okradziony przez więźnia recydywistę, którym się opiekował i którego wspierał. Dalej było już kuriozalnie, jak to w trzeciej RP. Przestępca został zatrzymany. Ksiądz zrobił obdukcję, a prokuratura umorzyła sprawę z braku dowodów przestępstwa. Wychodziło na to, że ksiądz Małkowski pobił się sam, a potem obciążył fałszywym oskarżeniem niewinnego człowieka, a obrzęk twarzy i liczne siniaki wskazujące na pobicie widoczne były jeszcze przez wiele kolejnych dni. Sytuacja była tak abstrakcyjna, że w innych okolicznościach mogłaby nawet zostać uznaną za śmieszną. Mnie jednak nie było do śmiechu. Pamiętam bowiem, że w działaniach podejmowanych w stosunku do księdza Jerzego służby specjalne też posługiwały się pospolitymi przestępcami, nad którymi roztoczono parasol ochronny. I pamiętałem, że tak było do momentu, w którym przystąpiono do ostatecznego rozwiązania. Gdy dojechaliśmy do parlamentu, okazało się, że pomimo antyterrorystycznego alertu spotkanie się jednak odbędzie. Po pokonaniu szeregu bramek zaopatrzonych w wykrywacze metalu oraz innych szczegółowych kontroli wjechaliśmy na trzecie piętro, gdzie czekała już na nas Anna Fotyga, gospodyni spotkania. Uścisk miała mocny, twarz szczerą. A że człowieka raczej się wyczuwa niż poznaje, na swój prywatny użytek zaryzykowałem wstępną ocenę, iż miała też jedną cechę, której ja nigdy nie miałem, a którą bardzo chciałbym mieć. Sprawiała wrażenie osoby uporządkowanej, która unika pośpiechu. Po wstępnych powitaniach i grzecznościach, gdy już omówiliśmy to i owo, gospodyni wytłumaczyła mi powód naszego spotkania. Troszczymy się o przyszłość, troszcząc się o przeszłość. A troszcząc się o przeszłość, nie sposób nie pochylić się nad tą sprawą. Pomyślałem, że trudno byłoby się z nią nie zgodzić. Przez chwilę zastanawiałem się, od czego powinienem zacząć. Przed oczami stanęła mi twarz księdza Jerzego Popiełuszki, jaką zapamiętałem sprzed tragedii, a także twarze innych osób zamordowanych w związku z tą sprawą. A potem pomyślałem o kilkorgu odważnych ludziach, którzy zaryzykowali wszystko, by ukazać tak wiele, gdy tymczasem o prawdzie, którą odkryli, wciąż wiedzieli tak nieliczni. Zastanawiałem się, czy spotkanie, które się właśnie zaczynało w takim gronie, w takim miejscu, mogło w tej materii coś zmienić. Nie znałem odpowiedzi, ale po chwili, nagle, nie wiedzieć czemu, pomyślałem o moim starym, nowym koledze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którym wiele lat temu połączyła mnie sprawa zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Pomyślałem o tym, co powiedział. I w jednej chwili zrozumiałem, że jeżeli nawet to, co dziś ma tu nastąpić, nie będzie początkiem dobrego końca walki o prawdę, ani nawet nie będzie końcem początku, a tylko małym etapem drogi, to i tak warto zrobić to, co jest do zrobienia. Bo wartością jest już samo pokonywanie drogi. I to droga zmienia nas i świat wokół nas, a nie osiągnięty cel. Uśmiechnąłem się do swoich myśli, a potem zacząłem mówić. I mówiłem długo.